W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, panie Adamie, witam państwa.
Dzień dobry.
Jesteśmy po tym majowym długim weekendzie, bardzo patriotycznym.
Tak, dużo zdarzeń. Patriotyzm i polityka są bardzo blisko siebie, a więc bardzo wiele się działo.
Dzisiaj mamy to w szczególnym kontekście, ponieważ wydaje się, że w kontekście europejskim, czyli szerszym, będziemy o tym zresztą rozmawiać. Zacznijmy od poniedziałku. Kampania europejska wkracza w decydującą fazę. Koalicja Europejska straszy polexitem, wmawiając Polakom, którzy generalnie są prounijni, jak wykazują badania, straszy Polaków, że PiS chce Polskę z Unii wyprowadzić. Tymczasem niespodzianka, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapewnił oficjalnie, że polski rząd nie ma zamiaru opuszczać Unii i nic takiego nie jest przewidywane, na co pan Leszek Miller powiedział, że nie wie, ile koniaków wypił tego dnia szef Komisji Europejskiej. Posłuchajmy, co o tym mówią słuchacze.
Jest to narracja narzucona przez Koalicję Obywatelską, tak samo jak dyskusja ewentualnie o euro. I to są jedyne tematy, którymi oni ewentualnie jakoś chcą zaistnieć.
Nie ma wyjścia i nikt tego nie pragnie. Walka z demokratycznie wybranym rządem ma różne sposoby. Kłamać, a kłamstwo przykryje prawdę i tym kłamstwem możemy wygrywać.
Ja myślę, że cała ta debata prowadzi do jednego. Jeśli krytykujemy tak Unię Europejską, jeśli mamy do niej różny stosunek, no to działajmy wspólnie, ale nie za węgła, z dwóch frontów, z dwóch opcji odmiennych politycznie, ideologicznie.
Powinniśmy dążyć do tej właśnie suwerenności swojej, samorządności swojej i nie patrzeć na to, co kto mówi. Rządzący ani słowem nie sprzeciwili się strefie Schengen, nasi nie sprzeciwili się budżetowi Unii Europejskiej i żaden rozsądny Polak nie powiedział złego słowa na Unię Europejską.
W wcześniejszej jakby części zawiesiłem głos, bo ja nie bardzo wiedziałem, jak to komentować, ponieważ mam takie przekonanie wysłuchaczy, naszych słuchaczy, że poziom mentalny naszych słuchaczy Radia Zachód jest znacznie wyższy od poziomu polityków, mentalnego poziomu totalnej opozycji. Polacy gremialnie są przecież zwolennikami, euroentuzjastami, jednymi z najbardziej...
91% ankietowanych.
Tak, i trzeba nie mieć w głowie po kolei, żeby próbować wmawiać jakby Polakom, niezależnie jaką się opcję reprezentuje, że są u niej niechętni.
Opozycja w moim przekonaniu przyjęła bardzo błędną narrację, która po prostu nie trafia do większości opinii publicznej.
No właśnie.
Straszenie polexitem nie ma sensu, oczywiście, ponieważ żadna poważna partia polityczna działająca w Polsce nie ma tego w programie. Natomiast to jest taka próba z braku lepszych pomysłów na kampanię wyborczą.
No tak, banany się skończyły.
Wywierania jakiejś takiej presji, straszenia polexitem i jestem przekonany, że to jest całkowicie błędna, nieskuteczna strategia Koalicji Europejskiej.
No smutne jest to, bo te tematów związanych z Unią i przyszłością Unii jest bardzo wiele. Natomiast takie mam wrażenie, że pewna część sceny politycznej w Polsce dokonała sakralizacji Unii Europejskiej. To znaczy, to stało się jakby tematem, na który należy patrzeć wyłącznie z zachwytem i na kolanach i nie można, broń Boże, ani wspomnieć o korzeniach, które nie zawsze są szlachetne, jak i również nie można się zastanawiać nad przyszłością, dokąd ma ten projekt zmierzać.
To jest słuszna konstatacja. Taka sakralizacja Unii jest charakterystyczna dla politycznych neofitów. To znaczy ci, którzy no, bardzo chcieli, abyśmy się znaleźli w Unii, mają taki kompleks prymusa. Za wszelką cenę chcą być chwaleni przez te gremia brukselskie.
Za wszelką cenę.
To jest kwestia również pewnej niedojrzałości politycznej i stąd się bierze sakralizacja Unii jako takiego bytu, który nie podlega krytyce, co jest oczywiście absurdalne, dlatego że polityka ma to do siebie, że również zawiera w sobie całkiem rozbudowaną sferę zachowań krytycznych. I to jest, zachowania krytyczne są logiczne, natomiast próba przekonywania nas, że nie możemy o czymś dyskutować, bo nie wypada, no jest śmieszna.
Ja mam takie przekonanie, że tutaj jest niezauważalny przez wielu ludzi, obserwatorów, pewien paradoks, że jeśli nam zależy na relacji z kimś, to my mamy większą skłonność do krytykowania tego, tej relacji, bo gdzieś w tej krytyce jest potrzeba, żebyśmy się lepiej czuli w tym związku,
ale też
w tej relacji.
Potrzeba zracjonalizowania tych relacji. I to jest zdrowe właśnie.
Natomiast jak sobie odpuszczamy i już jest nam wszystko jedno, to znaczy, że już ta relacja umarła. I ja nie chcę tutaj, ale myślę, że jak już tutaj jakby politycy są na takim żenująco niskim intelektualnym poziomie, to warto jest powiedzieć, że jakby te myśli, czy te uwagi są jakby typowe dla terapii małżeńskich, gdzie pani psycholog tłumaczy, że jeśli wam zależy na związku, gdzie kłócicie, to znaczy, że ten związek jest żywy. I ja mam takie wrażenie, że dopóki my dyskutujemy o tej Unii Europejskiej, to znaczy nam na tym zależy, żeby ona była lepsza, inna, jakby bardziej sprawcza. Prawda?
Jestem pewien, że to tak właśnie działa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek przypominaliśmy państwu, że już niespełna miesiąc do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Komitety zostały zarejestrowane, listy ogłoszone. Kampania się już zaczęła. Widać portrety, pojawiają się w mediach. W otwartym mikrofonie pytamy o to, czy program i czy postulaty przemawiają do państwa najbardziej. Kto ma większe, a kto ma mniejsze szanse na europejskie mandaty. Posłuchajmy.
Będziemy głosować za listę numer 1. Konfederacja nie musi mnie przekonywać. Ja jestem patriotą, a patriota tylko głosuje na patriotę.
Każdego będę oceniał patrząc na dokonania, a nie na to, na którym miejscu się znajduje. Ugrupowania z lewej i z prawej strony popełniają ten błąd, który właśnie został dokonywany w czasach PRL-u.
Moje zdanie jest takie, że każdy będzie głosował tak, jak uważa, ale powinien głosować nie na partię, tylko na ludzi, którzy już coś zrobili.
Czy program jest w tym wypadku najważniejszy? Ja wiem, no bez programu się nie da. Takie są zwyczaje, ale jak widzimy program sobie, a później realizacja sobie, tak jest zawsze oczywiście. Jeżeli słyszę takie strasznie szumne, wielkie obiecanki programowe, wiem doskonale, że z tego będzie zrealizowana maleńka tylko część.
Ja uważam, że młodzi, którzy chcą właśnie zmienić coś w tym kraju, im zostawić miejsca. A w tej koalicji europejskiej, no sami starzy wyjadacze, no wie pan co?
Nasi słuchacze się, tak powiem, bardzo szczegółowo wypowiadali, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast mnie się wydaje, że mamy na przyrazie tych wyborów taką polaryzację pomiędzy siłami Zjednoczonej Prawicy i czegoś, co nazywa się Koalicją Europejską, i te dwa wielkie podmioty między sobą rozgrywają. Można powiedzieć, że jak zawodnicy wagi ciężkiej wymieniają się ciosami. Warto jest mieć pewnego rodzaju dystans i nie przywiązywać się do tych wymyślonych nieco konfliktów. Wydaje się na podstawie sondaży, że koncepcja Koalicji Europejskiej wydaje się coraz bardziej błędem taktycznym. Wyciąganięcie z lamusa postkomunistycznych politycznych mumii i botoksowanie ich, do czego za chwilę wrócę. Wydaje się, że pomysłem, który nie przynosi wzrostu sondaży.
Odnoszę podobne wrażenie, że Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller mają te najlepsze polityczne lata za sobą. W przeciwieństwie choćby do pana profesora Liberackiego, który jest politykiem czynnym, jest politykiem sprawnym, niezacietrzewionym. Natomiast przekaz Włodzimierza Cimoszewicza jest niezwykle agresywny i nie przypuszczam, żeby...
Czego Polacy nie lubią.
Właśnie. Nie przypuszczam, żeby mu to przysporzyło popularności. W ogóle zauważam, że koalicja europejska próbuje bardzo mocno polaryzować scenę polityczną. No, chodzi o to, żeby doprowadzić do takiego wrażenia, że wszyscy jej zwolennicy, że tak powiem, utwardzani antypisowskim przekazem, tworzą zdecydowany obóz nazywany czasem jedną pięścią. To takie jest, powiedziałbym, rewolucyjno-marksistowsko-bolszewickie
określenie. Bardzo są zabawni ci rewolucjoniści w tych wypasionych samochodach,
no
z pensjami po milionie rocznie. Ale ja dostrzegam w tym, bo tak jak mówię, mamy jako komentatorzy prawo sobie lekko z tego pożartować, ale słuchając jednej z audycji dowiedziałem się, że na liście warszawskiej również występuje nasz lubuszanin Paweł Pudłowski na 7 miejscu. I w tym jest pewnego rodzaju taka śmieszność całej tej koalicji, bo z jednej strony mamy mumię polityczną, czyli Cimoszewicza, który jest na pierwszym miejscu, a z drugiej strony mamy młodego, dynamicznego człowieka z szyldem Nowoczesna, co samo w sobie jest jakby dosyć kabaretowym zestawieniem. I oglądałem w telewizji i ktoś wypominał komuś z tego ugrupowania, że przecież pan Pudłowski będzie robił punkty Cimoszewiczowi.
To rzeczywiście jest dosyć
czyli to pokolenie, które jest obiecujące w polityce, będzie jakby zapewniało polityczną emeryturę ludziom, którzy z polityki dawno powinni wyjść.
To jest dobre spostrzeżenie i ono pokazuje, że koncepcja polityczna koalicji europejskiej Grzegorza Schetyny jest podporządkowana przyszłemu zjednoczeniu wszystkich sił tak zwanych antypisowskich pod sztandarem Platformy Obywatelskiej. To jest dosyć długofalowy projekt, który ma w pełni zaowocować w wyborach do Sejmu i Senatu jesiennych. I stąd oglądamy takie bardzo kuriozalne przegrupowania. Zresztą Nowoczesna jest w sytuacji przymusowej. Nie ma prawie żadnych atutów politycznych. Chodzi tylko o to, żeby te głosy jeszcze się bardziej nie rozpraszały, ale w tle kryje się właśnie poważny projekt polityczny, który ma na celu stworzenie po drugiej stronie politycznej takiego gigantycznego antypisu, który się po staremu będzie nazywał Platformą Obywatelską.
Ja jeszcze tutaj podchwycę tego Nostradamusa, który podsunął nam jeden ze słuchaczy, że jeszcze, że ta koalicja się rozpadnie, dlatego że ten projekt, który był nastawiony na zwycięstwo, siłą rzeczy zwycięstwa odnieść nie może, dlatego że już widać wyraźnie, że spór o miejsca na listach powoduje wychodzenie z Platformy Obywatelskiej znaczących osób, a wszystkie znaki na ziemi i ziemi pokazują, że Platforma to, co mogłaby wziąć samemu, będzie musiała oddać swoim koalicjantom.
O ile Nowoczesna jest już skanibalizowana przez Platformę Obywatelską, o tyle SLD taką partią się nie wydaje w dalszym ciągu.
Nie, na pewno
i nie. Odnoszę wrażenie, że jesienią Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie startował pod własnym sztandarem. I to pokaże taką tymczasowość koncepcji Grzegorza Schetyny, bo ja jej też nie wróżę powodzenia. To, że komentuję to w ten sposób, że jest to pewien pomysł Grzegorza Schetyny na zbudowanie Platformy Obywatelskiej z tych wszystkich politycznych resztek, ale to się do końca nie może udać.
Mam takie przekonanie gdzieś wewnętrzne, że to jest projekt bardziej nie tyle antypisowski, tylko antytuskowski, czyli pan Schetyna próbuje w opozycji do Donalda Tuska zbudować sobie pewną płaszczyznę, czy pewne pole, na którym będzie się zmagał z Donaldem Tuskiem, jak skończy swoją misję w Europie.
On jest tyleż antypisowski, co antytuskowski, bo oczywiście Grzegorz Schetyna nie po to jest czy nie po to kreuje się na przywódcę opozycji, żeby natychmiast wszystko oddać Donaldowi Tuskowi, kiedy on tutaj zechce wrócić i odgrywać jakąś polityczną rolę. Moim zdaniem dojdzie do poważnego konfliktu między tymi dwoma panami.
Tym niemniej wydaje mi się, że wypada życzyć wszystkim lubuskim posłom startującym z rozmaitych list, niezależnie od barw politycznych, jakie reprezentują. Wierzymy w to, że ich celem uczestniczenia w pracach Parlamentu Europejskiego jest dobro Polski. Życzymy zatem im sukcesu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W czwartek rozmawialiśmy to był taki właśnie dzień patriotyzmu. 1 maja już nie jest świętem robotników, ale okazało się być 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja jest świętem flagi. 3 maja jest świętem Konstytucji 3 maja. Zatem w tym jakby patriotycznym duchu, a jednocześnie używając takiej metafory totolotkowej, nastąpiła kumulacja patriotycznych i propolskich nastrojów. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy o to, który z tych tematów będzie dla nich najłatwiejszy do komentowania. Posłuchaj.
Troszeczkę szacunku dla siebie, a myślę, że prawdziwi patrioci w razie potrzeby potrafią stanąć jak zawsze i walczyć o ten kraj.
Jak ja się nauczyłam patriotyzmu? Ja patriotyzm wyssałam chyba z mlekiem matki, ale kształtował się ten patriotyzm we mnie, kiedy zaczęłam jeździć do pracy do Niemiec. Wracałam, to wiedziałam, jak bardzo kocham swój kraj. Każdy kamyczek, każdy kwiatek, każdą dziurę w jezdni. I to jest patriotyzm właśnie.
Nie można budować patriotyzmu dzisiejszego, a zapomnieć o tym, co się działo do tyłu. Mhm. Musimy budować historię opartą na prawdzie. Ja uważam, patriotyzm to jest taki, czy jest źle, czy jest dobrze w moim kraju, ja nie pluję na niego.
Patriotyzm to jest to, nie obrażać nikogo, słuchać, wyciągać wnioski i być porządnym człowiekiem.
Patriotyzm jest i musi być wyjątkowy. Będąc za granicą, wielki Jan Kiepura swoją wspaniałą budowlę
to piękny
w Krynicy,
przykład patriotyzmu.
Piękny, swoją wspaniałą budowlę w Krynicy w okresie międzywojennym nazwał patria.
Patria ojczyzna.
My mówimy patriotyzm, ale większości ludziom i młodym powinniśmy tłumaczyć: patria to ojczyzna.
Najważniejsze, co w tym patriotyzmie odczuwałem i odczuwam chyba jeszcze, to umiłowanie ojczyzny, jego historię, życiorysy Polaków. Tych największych oczywiście. Nie mogę nie wspomnieć o mamusi. Ogromny wpływ miała również na to. Odczuwam go szczególnie w sporcie. I również chyba jak bardzo wielu.
Wydaje mi się, że jak analizowałem stosunek Polaków do patriotyzmu, bo są na ten temat badania CBOS-u, to Polacy bardzo rozgraniczają patriotyzm od nacjonalizmu. Że o ile patriotyzm jest postrzegany jako coś bardzo pozytywnego, to z kolei postawa nacjonalistyczna jest uznawana za coś, co należy zepchnąć na margines. Wydaje mi się, że tutaj nastąpiło pewne semantyczne zniekształcenie po pojęcia nacjonalizm i przylepienia do niego całego, jakby to powiedzieć, kontekstu związanego raczej z szowinizmem.
Na to pracowały całe dziesięciolecia propagandy komunistycznej, która nacjonalizm uznała za coś bardzo niedobrego i nastąpiła taka zbitka: nacjonalizm równa się szowinizm, co oczywiście nie jest prawdą, bo jeżeli przyjrzymy się, jak słowo nacjonalizm funkcjonuje na Zachodzie, to ono funkcjonuje w zupełnie innych kontekstach, ale tam nie mieli komunizmu przez kilkadziesiąt lat, który wtłaczał ludziom do głów pewne kalki pojęciowe. I na przykład w Stanach Zjednoczonych jest lewicowe pismo, które się nazywa Nation, czyli naród. Określenie Nation, naród w konotacji języka angielskiego jest wyrażeniem pozytywnym. Dlatego musimy wrócić do takiego rozumienia pojęcia nacjonalizm, że nacjonalista to jest ktoś, kto życzy dobrze swojemu narodowi.
No tak.
I między nacjonalistą a patriotą, moim zdaniem, nie ma różnicy.
Mam takie przekonanie, że polskie słowo naród oznacza pewną wspólnotę genetyczną, pewną wspólnotę rodową, tak to wynika. I naród jest taką trochę większą wspólnotą jak rodzina. I w związku z tym ona ma siłą rzeczy pewną wartość obiektywną, bo to po prostu istnieje jako
nie pojęcie abstrakcyjne. Z tą wspólnotą genetyczną zrobiłbym taką poprawkę, że właściwie wspólnota genetyczna oznacza, no dla mnie jest to pewne zamazanie pojęcia, tak, bo nikt nie powie o sobie, że jest, albo niewielu z nas powie, że jest czystym Polakiem, bo co to dzisiaj oznacza?
No to nic nie oznacza.
Przez ponad 1000 lat mieszała się tutaj krew wielu narodów i jesteśmy Polakami, bo mówimy po polsku w dużej mierze również. Mamy wspólne symbole, mamy wspólną historię, ale już sama Rzeczpospolita składała się przecież z trzech podstawowych narodów.
Plus oprócz do tego trzeba
było mnóstwo Ormianów, mnóstwo Żydów,
sporo Niemców.
I w XVII wieku 50 tysięcy Szkotów.
Czyli Szwedów po potopie też zostało w Polsce.
Tak,
to jesteśmy bardzo narodem, jakby powiedzieć, multikulti na skutek naszej historii. Ale mówię tylko o tym, że jeżeli my zepchniemy pojęcie nacjonalizm do jakiegoś zakazanego miejsca, nie będziemy o tym dyskutować, no to właśnie bardzo wiele tracimy. Bo
pełna zgoda.
Wysłuchałem profesora Modzelewskiego-Witolda, który powiedział, wracamy do tej Unii, i on tak moim zdaniem bardzo pragmatycznie, jak to ekonomista, pewną definicję nacjonalizmu czy patriotyzmu przedstawił w kontekście, szczególnie w kontekście Unii Europejskiej, która, takie mam wrażenie, że po tym wywiadzie, którego udzielił Juncker, wraca być może do Europy ojczyzn, a nie federacji.
Przekaz Junckera jest przekazem zupełnie innym niż przekaz Timmermansa.
No
o tym
właśnie.
Trzeba też pamiętać,
mam wrażenie, że
czasem nam się wydaje, że
Juncker rozumie rzeczywistość, a Timmermans
tak,
nie.
Że Komisja Europejska to jest taki monolit. Natomiast Juncker jest człowiekiem prawicy, Timmermans jest człowiekiem lewicy, o czym często zapominamy. Przekaz Junckera oczywiście jest bliższy idei Europy ojczyzn, a
tak.
Timmermans wydaje się takim federalistą trochę w rodzaju.
Ale wracając jakby ten kontekst, który nadaliśmy tej wypowiedzi, którą chcę dokończyć, czy w ogóle zaprezentować pana Witolda Modzelewskiego. On powiedział, że warto uczestniczyć w projekcie europejskim, o ile możemy być dzięki temu projektowi bogatsi.
Ale
jeżeli mamy być biedniejsi, to może warto się zastanowić. Więc
oczywiście.
Jeżeli
to jest, powiedziałbym, 100% cukru w cukrze, bowiem to jest podejście klasycznego demokraty. Bowiem sama demokracja ze swojej istoty jest obietnicą wspólnych korzyści.
Życzymy zatem Państwu miłej soboty, miłej niedzieli. Zostawiamy Państwu z tą refleksją na temat nacjonalizmu, który może mieć tą pozytywną wartość. Dbajmy o to, żeby nasza ojczyzna rozwijała się także w relacjach i dzięki Unii Europejskiej. Do usłyszenia. Dziękuję panu, panie.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.